Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomówię trochę o horrorach. A właściwie o horrorach tylko wspomnę, a tematem dzisiejszego odcinka są slashery. No i wszystko to z tego wynika. Morderstwa, mordercy i za co ich lubimy. O ile lubimy. Także zapraszam. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? No i tak, z racji tego, że slashery są dziećmi horrorów, to może troszeczkę o horrorze na samym początku. Horror jest tak stary, jak stary jest film. To horror zaczął się i wykrystalizował jego gatunek już od momentu faktycznie kręcenia pierwszych filmów. Jednym z takich pierwszych horrorów jest zresztą horror o wampirze, Nosferatu. Lata 20, 30, 40, niemal przez każdy okres czasu, każdą dekadę horror był popularny. Wszyscy go lubili i zawsze straszył. Dlatego jest taki fajny. Ponadto horror charakteryzuje jeszcze jeden taki bardzo ważny czynnik. Występują w nim zjawiska nadprzyrodzone. W przeważającej większości horrorów. Ponieważ z racji tego, że ten gatunek jest tak stary, powstały w nim pewne rozgałęzienia, w którym te zjawiska nadprzyrodzone występować nie muszą. Chociaż takim korowym, jak to się ładnie mówi, taką korową definicją horroru jest właśnie nieśmiertelny morderca, wilkołaki, wampiry, czy chociażby duchy. A od takiego zwykłego thrillera może go odróżniać, oprócz oczywiście tych zjawisk nadprzyrodzonych, chociażby poziom brutalności czy elementów gore. No ale może dosyć o horrorze, może teraz o slasherze. Slasher to bardzo fajny gatunek, jeden z moich ulubionych. O ile dobrze wiem albo pamiętam, to rozwinięciem slasher jest Stalgen Slash. Dużo ten tytuł już mówi, ponieważ polega na prześladowaniu ofiar przez mordercę, zwykle. Za takie narodziny slashera uznaje się film Psychoza. Chociaż jest to bardzo, to są bardzo luźne narodziny, ponieważ takim pierwszym filmem, który de facto stwarzał i dawał seryjnego mordercę, który prześladował swoje ofiary, potem je mordował, był film Carpentera, Halloween. No i według mnie to jest taki pierwszy prawdziwy slasher. No i w tym slasherze przyjemność mordowania miał niejaki Michael Myers. Nie wiadomo z jakich powodów, ale jego taką najbardziej pożądaną ofiarą była jego siostra. No i wiadomo, ten film był nakręcony za jakieś $3 góra. No oczywiście przesadzam, ale nie był to, jakby to powiedzieć, właściwie nie miał budżetu Władcy Pierścieni. No co się, jakie filmy znajdują w tym gatunku? No, wspomniany przeze mnie Halloween, Piątek 13, według mnie najlepsza seria slasherów w całej historii. No, Koszmar z ulicy Wiązów, Laleczka Chucky, z takich innych to Koszmar minionego lata, Teksańska masakra piłą mechaniczną i taki jeden bardzo ważny, o którym teraz powiem, a jest nim Krzyk. Krzyk powstał już po takiej fali powstawania slasherów. I pierwszy Krzyk oczywiście był slasherem, ale slasherem, który wyśmiewał inne slashery. Śmiano się z sytuacji, które w slasherach występują dosyć często. Jak na przykład to, że gdy bohaterowie mówią rozdzielmy się, bo uciekają przed seryjnym mordercą na górę, po schodach. Kiedy słyszą, że w okolicy grasuje seryjny morderca i dodatkowo słyszą jakieś dźwięki w piwnicy, to ktoś tam oczywiście musi zejść. I takich wiele innych. Ci, co uprawiają seks, giną pierwsi. Ci, co biorą narkotyki, pewnie drudzy lub pierwsi. Każda głupia decyzja jest karana śmiercią. I to te wszystkie śmierci, które zadają ci mordercy, są zwykle bardzo ekwilibrystyczne, o ile można tak powiedzieć. Oczywiście są ofiary, które dostaną dwa razy nożem lub trzy razy nożem i to koniec, ale zwykle ta cała zabawa jest dużo dłuższa i dużo ciekawsza. Ale zanim będę kontynuował, trzeba coś wspomnieć nie tyle o filmie, co o prawdziwych seryjnych mordercach, którzy też mają swoich fanów i są gwiazdami popkultury. No i takim europejskim seryjnym mordercą, bardzo znanym zresztą nie tylko w Europie, jest grasujący w Londynie w XVIII wieku Kuba Rozpruwacz, mordujący prostytutki. Oczywiście nie był to jedyny morderca mordujący prostytutki w tamtym okresie, jednak on dostał status popkulturowy głównie za to, jak to robił, zwykle w bardzo brutalny sposób i zostawiał swoje ofiary na widoku oraz sprawiało to jeszcze to, że nikt nigdy go nie złapał. Także do dzisiaj nie wiadomo, kim on tak naprawdę był. No i muszę wspomnieć jeszcze o pewnym azjatyckim, a właściwie chyba japońskim przykładzie. Mianowicie tam jednym z bardziej znanych seryjnych morderców jest człowiek, który zamordował i zjadł swoją koleżankę ze studiów. No, bardzo oryginalne, można powiedzieć, ale on wyszedł już z więzienia i jeżeli by ktoś nie wiedział, że to jest Japonia, to w kolejnym zdaniu mu to wyjaśnię. Kiedy wyszedł z więzienia, prowadził przez chwilę program kulinarny oraz także napisał książkę kucharską. Z racji tego, że nie mam zamiaru mówić imienia tego pana, jak ktoś się tym interesuje i chcę mu podbijać fame, to niech sobie to wygoogluje. Ale takim zagłębiem seryjnych morderców, którzy mają swoich oddanych fanów, jest a jakże Ameryka. No, wspomnieć chociaż można Charlesa Mansona, nam znany głównie z tego, że zamordował żonę Polańskiego, a właściwie nie on, tylko grupa jego fanatyków, ponieważ o ile mi wiadomo, Charles Manson nigdy nikogo własnoręcznie nie zabił. A swoją grupę werbował głównie tak, że zatrzymywał się po drodze, gdy ktoś łapał stopa i twierdził, że jest bogiem seksu. Jak widać, kilka osób na to poszło, chociaż nie wiem, czy to dobry sposób na podryw. A pana Polańskiego to wiadomo, wszyscy kojarzą. Nie dość, że ma parę niezłych filmów, to jeszcze zasłynął z tego, że jak wiadomo, kobiet o wiek się nie pyta. Ale takim moim, i ujmę to w nawias, ulubionym seryjnym mordercą jest Ted Bundy. Przyznał się do około chyba 30 zabójstw, jednak nigdy nie wiadomo. No, to taki standard seryjnego mordercy. Zabijał on, chyba on sobie upodobał tempo narzędzia. No, wykorzystywanie seksualne też lubił swoje ofiary dusić. A to wykorzystywanie seksualne to i przed, i po śmierci. Super. Jednak nie ten styl tych zabójstw tak wszystkich zafascynował, tylko to, kim ten chłopak naprawdę był. Jest z nim wywiad na YouTubie. Proponuję sobie znaleźć Ted Bundy przed chyba jego egzekucją na krześle, bo tak dokończył żywota. Więc Ted Bundy był i sprawia wrażenie, nawet w tym wywiadzie, bardzo ułożonego, inteligentnego, niektórzy mówią, że przystojnego mężczyzny. I ten dysonans sprawiał tak, sprawiał, no, że ludzie wtedy uwierzyli, że mordercą może być każdy. I akurat w jego przypadku miało to potwierdzenie. On akurat miał swój typ, mordował młode dziewczyny, które przypominały mu jego byłą dziewczynę. Tak, no, potęga miłości, prawda? No, był jeszcze oczywiście taki inny pan, Rodriguez, który z racji tego, że był satanistą, miał bardzo daną grupę satanistów. Do tego stopnia, że nawet wyszedł za, chyba nie za satanistkę, ale za dziennikarkę, która przeprowadzała z nim wywiad, kiedy siedział w celi śmierci. No, nie dość, że potęga miłości, to nigdy nie wiesz, kiedy miłość cię dopadnie. No, to już nie będę więcej wspominał o tych zacnych osobach, bo i nie warto. Ale najbardziej ciekawe z tego wszystkiego jest to, dlaczego oni zdobyli tak wielką sławę. Niektórzy, jak Charles Manson, to jest wręcz gwiazda popkultury. Jak widać, jeżeli chcesz być seryjnym mordercą i do tego sławnym, no to musisz mieć wzór. Musisz mordować przede wszystkim określoną grupę ludzi lub określoną płeć. Musisz być konsekwentny w tym wyborze, w większości oczywiście przypadków. Musisz to robić brutalnie i bezczelnie. No to kolejny punkcik do naszego wzoru. Ludzie muszą o tobie wiedzieć, zanim cię pojmie wymiar sprawiedliwości, ponieważ wtedy, kiedy już cię zobaczą, to zobaczą również to, że nie jesteś diabłem, tylko człowiekiem. I chyba to ich najbardziej zaskakuje. Oczywiście tych czynników jest wiele, wiele więcej i nie każdy seryjny morderca cieszy się sympatią. No, oczywiście ta sympatia nie jest ogólna, jest tylko bardzo wąskiej, określonej grupy, ale i tak to zadziwia, prawda? I film to podchwycił. Podchwycił te wzory, podchwycił ten popkulturowy szał i tworzył filmy na temat i o seryjnych mordercach i ich morderstwach. I tak samo jak ci prawdziwi, i tak samo ci fikcyjni seryjni mordercy stali się gwiazdami popkultury. Chociażby można wspomnieć Mike'a Myersa z Halloween, no oczywiście Jasona z Piątku 13, no i jakżeby nie wspomnieć o Leatherface'ie z teksańskiej masakry piomechaniczną. Ci fikcyjni mordercy głównie skupiali się na młodych ludziach i eliminowali ich tak, jak najbardziej lubili. Jason maczetą, Michael Myers nożem, a natomiast Leatherface, no, tytuł filmu jest Teksańska masakra piomechaniczną. Niech to będzie zagadką w takim razie. I to, za co ja najbardziej slashery lubię, bo przecież je bardzo lubię, to jest to cała struktura tego filmu. Kiedy każdy slasher może mieć początek, w którym zwykle seryjny morderca nie występuje. Lub pokazują się nam jego narodziny, lub sceny, lub jakieś wcześniejsze mordy, które dokonał. Jednak on sam jest pokazany. Jeżeli można by taką ogólną scenę wymyśleć na pierwsze pojawienie się mordercy, to niech to będzie na przykład ręka wynurzająca się z grobu. To jest pierwsze ukazanie seryjnego mordercy w slasherze. Następnym etapem filmu jest przedstawienie nam głównych bohaterów, ale jednak nie warto się do nich zbytnio przywiązywać. Najfajniejszą zabawą, którą ja mam w tym filmie, jest kolegami, kiedy oglądam, to obstawiamy, kto pierwszy zginie. I jeżeli oglądacie starszy slasher i chcecie zagrać to ze znajomymi, to polecam obstawiać czarnego. Jako pierwszego. Nigdy się nie zawiedziecie. I to przedstawianie bohaterów jest ogólne. Już wiadomo, kto jest ćpunem, kto się będzie rżnął, a kto przetrwa. I najciekawsze jest to, że przetrwa w większości slasherów do końca kobieta. Następnie jest oczywiście pierwsze morderstwo, kolejne morderstwa. I to jest najbardziej mój ulubiony element filmu. Tutaj wychodzi kreatywność twórców. I jak kogo, w jaki sposób zabić. I kto jest następny. I najbardziej ciekawy element to końcówka. W końcówce to morderca jest prześladowany. Ponieważ najczęściej główna bohaterka bierze sprawy w swoje ręce i to ona dokończa żywota mordercy. Chociaż w większości slasherów morderca jest nieśmiertelny lub przeżywa jakimś cudem. Znacie pewnie tą sytuację, w której morderca dostał 300 tysięcy strzałów w głowę, ale jeszcze na końcu po odwróceniu się bohatera, który mu te 300 tysięcy strzałów sprzedał, jego ciało znika. I to jest taka ogólna struktura każdego slashera. Jest tak prosta, że aż fajna i tak głupia, że aż mądra. I chociaż ja slashery bardzo lubię, to chciałbym wyróżnić jeden. Tak, to jest mój ulubiony slasher, a jest nim pierwsza część Piątku 13. Dla tych, co nie oglądali filmu, nie będę zdradzał jego fabuły. Jednak jest to moim zdaniem najdoskonalszy slasher w historii kina. Ale zanim o nim opowiem, to polecam dwa filmy z tego gatunku. A właściwie polecam je tym, którzy slasherów nie lubią. Jest to Krzyk, seria cała, w której slashery i ich struktura jest wyśmiewana. No i sam jest slasherem. I jeszcze jeden. Polski tytuł to Dom w głębi lasu. Angielski to Cabin in the Woods. To jest film bardzo młody, z 2012 roku. I on wyśmiewa wszystkie horrory. I robi to w świetnym stylu. Jest komedio-horrorem. Ja będąc zatem w kinie nie spodziewałem się, co zobaczę, a zobaczyłem najlepszy film, właściwie pastisz horroru w historii kina. Cała seria Scary Movie przy tym się chowa. Jest to według mnie najlepsze wyśmianie wszystkich horrorów w jednym filmie, który trwa chyba 1,5 godziny, z świetnym zakończeniem. No ale może teraz, dlaczego ja uważam, że Piątek 13 to najlepszy slasher. Z racji tego, że ciężko opowiedzieć o tym filmie, nie zdradzając fabuły, a zdradzając fabułę niszczę praktycznie ten film osobom, które go nie widziały, to powiem może ogólnikami. Sam Piątek 13, jak i cała seria, dała nam najbardziej kultowego mordercę ze slasherów w historii, Jasona, który zresztą w jednym filmie konkurował z drugim bardzo kultowym mordercą, Freddym Kruegerem z Piątku 13, Jason versus Krueger, z którym ostatecznie skopał mu dupę. No, powiedzmy, że mu skopał. Poza tym Piątek 13 ma wszystko to, co najlepsze w slasherze i dużo więcej. Końcówka też jest zaskoczeniem. Ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy nie, jak obejrzą, będą wiedzieć. No, większość filmów serii jest na dobrym poziomie. No, prawda, niektóre są na tragicznym, ale niech chociaż o sile Piątku 13 powie to, że Jason dopiero w trzeciej części założył tą słynną maskę hokejową i tak jest przedstawiany do dzisiaj i tak go sobie wyobrażamy. No, jeszcze ten film mówił o tym, jak wielka jest miłość do mamy. Wręcz nieśmiertelna. Może napiszcie w komentarzach, czy też lubicie tą serię, a jeżeli nie tą, to jaką. Bo mnie to dosyć interesuje. Ale ta seria na świecie i w Polsce chyba jest najbardziej popularna. No i może teraz teksańska masakra piłą mechaniczną z nią konkuruje, ale tylko dlatego, że niedawno były remake'owane wszystkie części teksańskiej masakry, natomiast piątek 13 chyba tylko pierwsza część, bo dalej powstają kolejne. A właściwie powstawały, bo teraz jest mały zastój stajni Jasona. Natomiast pierwsze części chyba w większości slasherów, tych dobrych, są remake'owane. Jeżeli miałbym powiedzieć swoją drugą serię, którą lubię najbardziej, pewnie powiedziałbym Halloween, ale jeżeli nie musiałbym, to bym nie mówił, bo bardzo lubię Halloween, jak i Koszmar z ulicy Wiązów, a także teksańską masakrę. Zresztą ja to lubię wszystko, także to nie ma dla mnie ani dla was chyba żadnego znaczenia. Pewnie laleczka Chucky do slasherów zaliczana być nie może, aczkolwiek według mnie spełnia wszystkie normy, ponieważ w pierwszej części to seryjny morderca dzięki magii wudu przeniósł się w ciało lalki i morduje swoje ofiary, to seria Chucky, laleczki Chucky jest moją jedną z takich... Też bardzo lubię tą serię, ale bardziej za oryginalność i za... Chciałem powiedzieć, że ta seria jest najstraszniejsza, ale nie dlatego, że jest w niej akurat najwięcej napięcia, tylko że z tego powodu, ponieważ głównym mordercą jest lalka. Jak straszne jest to, gdyby wasz pluszowy miś zaczął mordować was, jakbyście byli mali. Ale takie właśnie lalki mają, jakby to powiedzieć, w internetach lalki się klikają. No, w horrorze nowym obecność też występowała lalka w serii Laleczki Chucky. Władca lalek, chyba też był taki film. Lalki w horrorze, do horrorów pasują. No i do bajek też, w Toy Story, ale to inna historia. No, jak zwykle temat tylko polizałem, ale może jakaś fajna dyskusja wywiąże się w komentarzach. Za tydzień audycja w innym klimacie, ale do tematów horrorów i horroropodobnych powrócę. Jeszcze pewnie nie raz. Więc moje pytanie kończąc ten temat, jaki jest wasz ulubiony slasher? Czy macie w ogóle jakieś, czy lubicie ten gatunek, czy oglądacie filmy z tego gatunku? Może macie ulubioną serię? Napiszcie mi w komentarzu, może jakaś fajna dyskusja się na ten temat wywiąże. No to przejdźmy już pomału do końca. Dobra, to dzięki. Tyle chciałem powiedzieć. Właściwie to chciałem powiedzieć więcej, ale narzuciłem sobie taką formę, która mnie troszeczkę ogranicza, ale to i dobrze. Więc za tydzień mam odcinek, w którym będę mówił o tym, dlaczego lubimy dupków. Takich, powiedzmy, w stylu Dr. House. A temat horrorów będzie kontynuowany i rozwijany w kolejnych odcinkach. Nie chcę, żeby to było jedno po drugim, ponieważ temat szybko by się znudził. Także do za tydzień, nara.